No to witam jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa i pochylamy się nad problemem komunikacji. Będziemy pytali, co to jest komunikacja. I tak jak mówiliśmy już na poprzednim wykładzie, to dlaczego zajmować się trzeba komunikacją jest dla nas bardzo wiążące i istotne. Podaliśmy sobie dwa powody takie, dla których komunikacja jest dzisiaj ważna. Pierwszym powodem jest człowiek, drugim powodem jest świat. Człowiek, który żyje z komunikacji, dzięki komunikacji jest tym, kim jest. Komunikacja go stanowi. I świat, w którym żyjemy, jest determinowany przez technologie medialne. Mówimy o erze komunikacji czy erze mediów. I właściwie nie sposób dzisiaj poruszać się w rzeczywistości świata bez mówienia o komunikacji. Tak naprawdę było tak zawsze. Tak, to nie jest coś nowego. Nasza epoka nie jest jakaś inna z tego tytułu, że zajmuje się komunikacją, bo zawsze się komunikacją zajmowano. Charakterystyka szczególna to jest świat medialny, świat mediów, technologie medialne. Dlatego też mówiąc o komunikacji, pytając o komunikację, siłą rzeczy będziemy się odnosili do rzeczywistości medialnej. Stąd też wiele tez, tematów, które podejmujemy, będą nas prowadziły do tego nie tylko jak rozumieć komunikację, ale też jak odnaleźć się w świecie mediów. Mówimy o tym, że chcemy próbować zrozumieć rzeczywistość komunikacyjną, by być jej bardziej świadomym. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy wiemy, czy nie wiemy, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, w świecie komunikacji funkcjonujemy, inaczej by nas nie było. Co to jest komunikacja? Jeśli poszukamy źródłosłowia z łacińskiego komunikare, czasownik, znaczy udzielać, dzielić, czynić wspólnym. Udzielać, dzielić, czynić wspólnym. Jeżeli zapytamy o... rzeczownik, komunikacjo, partycypowanie w jakiejś rzeczy lub jakości. Partycypowanie w jakiejś rzeczy lub jakości. Proszę zauważyć przede wszystkim podstawową rzecz. Nie ma tutaj mowy o transmisji, przekazie. Pierwotne rozumienie słowa komunikacja nie odnosi się do przekazu informacji. Jakiejś idei, tylko i wyłącznie. Ale mówię o czymś więcej. Pierwotnie komunikacja dotyczyła przede wszystkim przekazu jakiejś jakości, energii czy ruchu lub też czynienia wspólnym przez kogoś jakiejś swej jakości, zobowiązania, przywileju, atrybutu, aby stała się udziałem także innych osób. Aby stała się udziałem także innych osób. Upraszczając, należałoby powiedzieć, że komunikowanie zmierzało do tego, by czynić pewne rzeczy rzeczami wspólnymi. Dać udział w czymś swoim. Udzielić siebie. Pozwolić komuś uczestniczyć w tym, czego ja doświadczam. Od samego początku też warto o tym pamiętać. Towarzyszy pojęciu komunikacji idea wzajemności. Tylko w czasach nowożytnych często patrzymy na komunikację jako na zjawisko jednokierunkowe. Mówiąc o komunikacji jako transmisji, wyjaśni nam się to bardziej. Zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. W tym pierwotnym rozumieniu komunikacji jest zawsze mowa o wzajemności. Nigdy o jakimś jednokierunkowym przekazie. Współudział, współuczestnictwo. Ciekawym jest też zauważyć, że komunikacja, czyli komunikacjo z łaciny jest bardzo bliskie słowu komunio, czyli wspólnota. Święty Tomasz, używając pojęcia komunikacji, komunikare, zamiennie używa też innego słowa, partecipare, czyli uczestniczyć. Czyli uczestniczyć w sposób zamienny. Jakby uznawał je za te same. Tak? W zgodzie z etymologią słowa komunikować stoi rozumienie komunikowania jako czynienie wspólnym doświadczenia przeżyć, wiedzy, uczuć, postrzegania świata. Komunikacja jest udzielaniem czegoś z siebie, we wzajemności i jednocześnie uczestniczenie w czymś. Komunikacja to otwarcie się na innych, podzielenie się częścią siebie samego. Następuje swoista wymiana w procesie komunikacji spotykających się podmiotów procesu komunikacyjnego. Słowo komunikacja odnosi się też w potocznym znaczeniu do transportu. I to należy również zauważyć. Wspomniałem, że mnie pytano, czy studiując komunikację będę robił jakąś jeszcze inne prawo jazdy, czy licencję na samolot, czy tym podobne rzeczy. W języku polskim pojawia się jeszcze jedno słowo, komunikowanie. Umówmy się, że komunikacja i komunikowanie będziemy używali zamiennie. Są uczeni, którzy preferują bardziej słowo komunikowanie, uzasadniają to bardzo konkretnie, komunikacja. W takim naszym tutaj rozważaniu będziemy używali tych słów zamiennie, nie robiąc różnice. Jeżeli pytamy, co to jest komunikacja, to siłą rzeczy próbujemy pytać o definicję. Niektórzy twierdzą, że żeby coś zrozumieć, nazwać i opisać, trzeba znaleźć tego definicję. Okazuje się, że rzeczywistość komunikacyjna jest bardzo trudna do zdefiniowania, a wręcz nawet niemożliwa. Właściwie dzisiaj naukowcy nie próbują znaleźć jednej właściwej definicji, która miałaby opisać w sposób całościowy tak skomplikowane zjawisko, jakim jest zjawisko komunikacji. Stąd też podchodzimy do problemów komunikacyjnych z różnych stron, z różnych względów, w różny sposób. I próbujemy nazywać komunikację ze względu na jakiś element jej procesu na przykład. Dlatego będziemy mówili o komunikacji interpersonalnej, albo komunikacji niewerbalnej, albo komunikacji jako procesie społecznym, która ma wpływ na tworzenie się społeczeństwa, tak? Albo na przykład komunikacji jako kodowanie i dekodowanie. Stajemy na gruncie semiotyki, problemu znaku i pojęcia. I tak dalej. Bardzo różne definicje. Ci, którzy uczestniczyli w wykładzie tydzień temu, pokazałem te różnego rodzaju definicje komunikacji, które są w naszej rzeczywistości, w nauce o komunikacji łatwe do znalezienia. każdy tak naprawdę z naukowców z jakiejś perspektywy, z jakiejś strony komunikacji opisuje i wtedy tworzy swoją własną definicję, ale nie pretenduje do tego, by definicja, której używa, opisywała całe zjawisko komunikacji. Okazuje się, że jest to rzeczywistość bardzo skomplikowana i spróbujemy to poprzez nasz dzisiejszy wykład też i zobaczyć, tak? Zauważyć, wykazać. Żeby mówić o komunikacji w sposób jak najszerszy, teoretycznie podzielimy sobie, jeśli tak można powiedzieć, tą komunikację na cztery wymiary komunikacji. Jest to rozróżnienie czysto teoretyczne. W praktyce każdy z tych wymiarów w każdym akcie komunikacyjnym ma miejsce. Jest bardziej lub mniej zauważalny, widoczny. Ale żeby było nam łatwiej zrozumieć proces komunikacji i wszystkie problemy z tym związane, tak dla naszych rozważań dokonamy takiego rozróżnienia. A więc komunikacja to jednocześnie przepływ informacji, kształtowanie relacji, produkcja znaczenia, tworzenie i przekształcanie rzeczywistości. Przepływ informacji, kształtowanie relacji, produkcja znaczenia, tworzenie i przekształcanie rzeczywistości. Komunikacja jest fenomenem złożonym i wieloaspektowym. Wszystkie cztery wymienione wymiary są obecne zawsze tam, gdzie komunikacja ma miejsce. I tylko w różnych perspektywach jedyne wymiary są bardziej widoczne, inne mniej. Rozróżnienie między nimi jest czysto teoretyczne. I zastanawiając się, przyglądając się procesom komunikacji, będziemy na gruncie tych czterech wymiarów pracować. Oczywiście też warto zauważyć, wspomniałem o tym poprzednio, że będziemy tutaj rozważali zagadnienia dotyczące komunikacji na płaszczyźnie teoretycznej. Denis McQuayle wyróżnił 5 rodzajów teorii, które zajmują się komunikacją. To jego rozróżnienie jest przede wszystkim skierowane na teorie medialne, funkcjonowania mediów. I wyróżnia on właśnie te 5 teorii. Pierwsza z nich to jest teorie naukowe, które pytają o to, co to jest komunikacja, w jaki sposób zachodzi, w jakich warunkach, jak przebiega proces komunikacji, co to jest komunikacja. Następna grupa teorii, które zajmują się komunikacją, to są teorie kulturowe, które stawiają sobie pytanie, co się dzieje, gdy się komunikuje, tak? Co się dzieje z owocami, produktami komunikacji? Więc jest to pytanie o produkty kulturowe, które są wynikiem procesów komunikacyjnych. Trzecia grupa teorii to są teorie normatywne, które stawiają sobie pytanie, jak powinniśmy komunikować, jaka komunikacja powinna być, jakie powinny być media, a więc jest to pytanie o etykę komunikacji, etykę mediów. Następna grupa teorii to są teorie operacyjne, czy inaczej pragmatyczne, które zadają sobie pytanie, jak komunikować w sposób konkretny i praktyczny. Jak tworzyć produkty medialne, artykuły, wywiady, pisać newsy, prowadzić instytucję medialną, posługiwać się różnymi technologiami i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia, piąta grupa to są teorie nazwane przez Macquaila teoriami zdroworozsądkowymi. Które starają się spojrzeć na proces komunikacji z perspektywy prostego odbiorcy. Pytają o rolę mediów w codziennym życiu. W jaki sposób są postrzegane media? Jak jest postrzegany świat komunikacji przez zwyczajnych, normalnych ludzi? Dlaczego wybierają takie, a nie inne? Jaki mają wpływ na ofertę medialną? Czym się charakteryzują tacy albo inni odbiorcy? Okazuje się, że jest to dziedzina bardzo, bardzo interesująca i mająca ogromny wpływ na procesy dotyczące świata komunikacji i mediów. My tutaj raczej zatrzymamy się na gruncie teorii naukowych. Tak? I będziemy sobie stawiali pytanie o to, co to jest komunikacja, właśnie z tej perspektywy tych teorii dostępnych. Oczywiście nie sposób i nie będziemy chcieli wszystkich teorii omówić, jest ich bardzo dużo. Chyba też i nie o to chodzi. Na niektóre problemy sobie spróbujemy zwrócić uwagę. Nie przeprowadzimy żadnej systematyzacji tych teorii, bo to też nie o to chodzi. Korzystając z wyników naukowych, badań, poszczególnych naukowców, próbujemy się dotrzeć do tego, czym, jak należy rozumieć komunikację. I zatrzymamy się najpierw na problemie komunikacji jako przepływie informacji. Kiedy mówimy o komunikacji w sposób naturalny i bezpośredni, mamy w naszym umyśle pewien prosty schemat. A mianowicie jest jakiś nadawca, jest jakiś odbiorca i ten oto nadawca próbuje pewną wiadomość przekazać odbiorcy. To jest najprostszy model komunikacji jako przepływu informacji. Najczęściej, kiedy mówimy o komunikacji, w sposób automatyczny myślimy właśnie w takich kategoriach. W kategoriach przekazu informacji. Oczywiście ten schemat może być bardziej skomplikowany. I zajmiemy się tym jeszcze, żeby go lepiej zrozumieć. Problem w czym jest? Jak zrobić, by komunikat, który chcemy przekazać od nadawcy do odbiorcy, dostał się w jak najwierniejszy sposób? Jak był jak najmniej zniekształcony? A więc chodzi o przekaz efektywny, bezbłędny, jakiegoś sygnału od odbiorcy do nadawcy. Proszę zobaczyć, że w świecie mediów bardzo często w takich kategoriach myślimy. Tak? Jeśli piszecie jakiś artykuł, chcecie go skierować do odbiorcy, szukacie jakiegoś środku, czyli gazety, jakiegoś medium, gdzie go można puścić, czy na internecie. I zastanawiacie się, w jaki sposób to zrobić, żeby nie został ten artykuł zmieniony, dobrze zrozumiany, zniekształcony. Taki prosty, zwyczajny sposób. Drugi wymiar komunikowania wymiar relacyjny. Okazuje się, że w tym uproszczonym schemacie, który mieliśmy przed chwilą, między nadawcą i odbiorcą pojawia się coś takiego jak relacja. Jakiś układ, jakaś zależność. Możliwy jest akt komunikacyjny tylko wtedy, kiedy zależność ma miejsce. Da? Jeśli nie ma relacji, nie ma tej zależności, komunikacja nie występuje. Jeżeli by Państwo nie byli zainteresowani zaliczyć taki wykład jak ten, ta, ja nie byłbym w stanie przekazać Państwu tego, co chcę. Nie zakładam, że jest to przede wszystkim motywowane chęcią pogłębienia wiedzy, zrozumienia czegoś więcej, nauczenia się czegoś więcej. Prostym elementem, który nas wiąże w sposób bardzo konkretny, jest konieczność zaliczenia tego wykładu. To jest jak najbardziej naturalny sposób. Jest pewien związek, pojawia się pewna konieczność. Pojawia się pewna konieczność. Mało tego, że relacja jest konieczna, dwa, decyduje o tym, jak następuje proces komunikacji. Jeśli Państwo będą patrzyli na mnie z przychylnością, to nasza komunikacja będzie zupełnie inna. Jeśli Państwo będą patrzyli na mnie z przymrużeniem oka i myśleli tylko o tym, kiedy on skończy. Da? Komunikacja będzie zupełnie inna. Jeżeli temat, który będziemy poruszali, będzie Państwa bardzo interesował, da? Komunikacja będzie zupełnie inna, niż jeżeli przychodzicie słuchać czegoś, co Was zupełnie nie interesuje i siedzicie jak na tureckim kazaniu. Tak? Czyli relacja jest konieczna i od tego, jaka jest ta relacja, no, zależy też, jaka jest komunikacja. Okazuje się też, że sama relacja stanowi element procesu komunikacyjnego. Czyli to, co się dokona w spotkaniu między nami, stanowi też pewien element wykładu, który jest aktem komunikacyjnym. Tak? Proszę zobaczyć podstawową różnicę między tymi dwoma wymiarami. W pierwszym, kiedy mówiliśmy o transmisji, wiadomość, komunikat, który przekazujemy, jest jakby oddzielony od nadawcy i odbiorcy. Jest jakby rzeczywistością odrębną. Z tego tytułu też w nauce komunikowaniu pojawiają się takie dziedziny zajmowania się komunikacją, które zajmują na przykład samym nadawcą, samym odbiorcą, samym komunikatem, jaki on jest, jak należy go czynić, jak powstał, samym procesem komunikacji, czyli w jakim celu komunikujemy. Tak? Kiedy mówimy o komunikacji jako relacji, nadawca, odbiorca i ten akt komunikacyjny sprawia, iż jest to uczestniczenie w czymś wspólnym. Już nie jest istotny tylko komunikat, ale jestem istotny ja, który komunikuję. Nie jest istotny tylko to, co napisałem, ale kim jestem jako ten, który napisałem i kim jest ten, do kogo napisałem. Jest to bardzo ważne rozróżnienie. Wydaje mi się, że cały problem z komunikacją i światem mediów dzisiaj, jaki posiadamy, zaczyna się właśnie tutaj. Że komunikat i nośnik, czy kanał komunikacyjny są zupełnie oddzielone od nadawcy i odbiorcy. Żyją jakby swoim własnym życiem. Może się z nim stać cokolwiek. W zależności od tego, jakie siły będą na niego oddziaływały. Relacyjny wymiar komunikacji zwraca uwagę jeszcze na inną bardzo ważną rzecz. Powiedzieliśmy sobie o tym, że w tym pierwszym wymiarze zwracamy uwagę na jednokierunkowość komunikacji. Czyli innymi słowy, nadawca próbuje wpłynąć na odbiorcę. Ten wymiar komunikacji jako relacji pokazuje nam, że tak się do końca nie dzieje. Że nadawca i odbiorca wpływają na siebie nawzajem. Następuje interakcja między nimi. Komunikacja nigdy, i to proszę dobrze zapamiętać, nigdy nie jest jednokierunkowa. Często nam się narzuca jako jednokierunkowa, ale nigdy nie jest jednokierunkowa. Zawsze następuje jakaś forma interakcji. Oczywiście w komunikacji interpersonalnej jest to dużo łatwiejsze niż na przykład w komunikacji ogólnospołecznej przez media masowe, tak? Ale już dzisiaj wiemy, jak bardzo mocno się korzysta z tych elementów interakcji, bo można zadzwonić do telewizji, na Facebooku się odezwać, w radio, tak? Pojawia się interakcja. Mało tego, okazuje się, że ten element interakcji w komunikacji jest bardzo istotny i bardzo ważny. Zwiększa jej, zmienia jej efektywność, nie zwiększa, zmienia efektywność procesów komunikacji. Komunikacja nigdy nie jest jednokierunkowa. Interakcja może mieć charakter świadomy, lub odbywa się w sposób bezwolny. Ktoś siedząc na wykładzie można nawet nie mieć świadomości, że poprzez swoje zachowanie drażni wykładowcę. Tak? Albo dlatego, bo zasypia, albo dlatego, bo dłubie w nosie, albo dlatego, że się nie tak ubrał, albo jakiś inny jeszcze powód. Prawda? Ma kolor okularów dziwny jakiś taki. Oczywiście zwracam uwagę na te negatywne, mogą być zupełnie pozytywne. Na pewno zwracacie uwagę na to, że czasami wykładowca mówi do jednej osoby. Bo interakcja, sposób słuchania tej właśnie osoby sprawia, że mu się mówi łatwiej. Bardzo często w psychologii się to wykorzystuje. Psycholog potrafi tak się zachować, żebyśmy mu powiedzieli dokładnie to, co będzie chciał. W zasadzie interakcji. Bo widząc jego reakcję, odbieramy albo akceptację tego, co mówimy, albo nie. Tak się dzieje też na egzaminie. Jeśli daje tezę, pewną pytanie, no i ktoś próbuje wyjaśnić. Jeśli ja się uśmiecham, to on wyjaśnia radośnie i tak dalej. Kiedy zaczynam grymasić, pojawia się skrzywienie twarzy. To nieprawda? To nie tak? Mylę się? Interakcja. Interakcja. Może być to zupełnie bezwolne, bo ja akurat się skrzywiłem dlatego, że mi coś zabolało z tyłu, nie? A ten biedny się wystraszył, że źle mówi. Albo nawet nie zwracam uwagi na to, że mi się nie podoba to, co on mówi, po moim wyrazie twarzy widać, że się krzywię. Wzajemna interakcja. Bardzo fajnie się zauważa. Mam nadzieję, że Państwo mają takie doświadczenie. Z każdą grupą pracuje się inaczej. Każda grupa słucha inaczej, słucha lepiej, inaczej. To jest ciekawe doświadczenie. I następny element związany właśnie z pojęciem interakcji, że komunikacja odbywa się wielokanałowo. Realizuje się w sposób różny, za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Na przykładzie komunikacji interpersonalnej będziemy o tym mówili troszeczkę więcej. Możemy zwrócić uwagę, że następuje relacja za pomocą słowa, wzroku, bliskości, gestów. No, Włosi używają rąk, kiedy mówią. Nie? I to są różne kanały, za pomocą których odbywa się ta komunikacja. Bardzo mocno ten wymiar relacyjny odwołuje nas do definicji, do rozumienia komunikacji tego pierwotnego, czyli jako współuczestniczenia. Czyli nie tylko to, co mam do powiedzenia, to, co chcę przekazać, jest ważne, ale to po prostu, gdzie jestem, kim jestem, jaki jestem, w czym uczestniczymy razem, czym się dzielę i tak dalej. Tak? Jeszcze kilka słów o komunikacji jako relacji. Powiedzieliśmy sobie, że relacja zakłada komunikację. Istnieje dzięki komunikacji. Każdy akt komunikacyjny zmienia relacje. Każdy akt komunikacyjny zmienia relacje. Jeśli się spotyka dziewczyna z chłopakiem, idą razem do kina. Jeśli on jej po kinie powie, że słuchaj, ty mi się naprawdę bardzo podobasz, relacja się zmienia. Albo nieopatrznie powie jakieś słowo, prawda? Zachowa się jakoś dziwnie i już się relacja zmienia. Czar prysu. Książę przestał być księciem. I odwrotnie. Królewna przestała być królewną. Czy księżniczka przestała być księżniczką. I proszę Państwa, to jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość. Każdy akt komunikacyjny zmienia relacje. Wszystko, co się dzieje między nami, kiedy się spotykamy w doświadczeniu, to nas zmienia. Ci, którzy są pierwszy rok tutaj na studiach, wiedzą, że jak w ciągu tego miesiąca zmieniły się wasze relacje poprzez możliwości komunikacyjne, tak? Ci, którzy są drugi rok, mają tego doświadczenia zmiany, tych doświadczenia tych zmian bardzo wiele. Ci, którzy wydawali być się przyjaciółmi na początku, niekoniecznie już są dzisiaj, tak? Prawda? To jest jakby najbardziej normalne, tak się rzeczywiście dzieje. Należałoby powiedzieć więcej, słuchajcie, że tak naprawdę proces komunikacyjny zmienia nas na tyle, że nigdy już nie jesteśmy tacy, jak byliśmy wcześniej. Nie da się wrócić do tej samej rzeczywistości, ale to jest element, o którym powiemy jeszcze za chwilę. I trzecie zdanie. Wymiar relacyjny komunikacji nie dotyczy tylko komunikacji personalnej. Oczywiście musimy to zaznaczyć, kiedy mówimy o tym wymiarze relacyjności, nie tylko w kategoriach komunikacji interpersonalnej. Dokonuje się też to w świecie mediów bardzo konkretnie, poprzez różne elementy. W komunikacji instytucjonalnej na przykład te relacje mają zupełnie inny charakter, związki mają zupełnie inny charakter. Niekoniecznie interpersonalne. Niekoniecznie mówiąc o komunikacji jako relacji, mamy na myśli spotkanie osób. Tak? Bo w komunikacji interpersonalnej mówimy o komunikacji międzyosobowej. I teraz jakby odnosząc ten nasz wymiar komunikacji jako relacji, możemy zwrócić uwagę na pewien model komunikacyjny, który się nazywa modelem rozgłosu. Jeżeli w komunikacji chodzi rzeczywiście tak bardzo o tą relację, o ten związek, to okazuje się, że w świecie mediów bardzo wielkie znaczenie ma coś takiego, co nazywamy przyciąganie uwagi. Przyciąganie uwagi. Jeżeli media realizują cel ekonomiczny, to chcą pozyskać jak największe audytorium. Nie da się ukryć, że współczesne instytucje medialne działają w ogromnej mierze dla zysku. Dla zysku. Żeby osiągnąć zysk, muszą być oglądane czy kupowane. Innymi słowy, muszą przyciągać uwagę. I co się okazuje? Że nie ma nawet największego znaczenia, jaki jest rodzaj tej uwagi. Wystarczy, że nas słuchają. Wystarczy, że nas oglądają. Media starają się więc tak zareprezentować i tak tworzyć swą zawartość, by przyciągnąć jak najwięcej widzów czy czytelników. Jak największą liczbę czytelników, widzów czy odbiorców. Jeżeli nawet na przykład dzisiaj mówimy o tak zwanej nowej telewizji, jest ona tak konstruowana, program jest tak konstruowany, żeby można było z telewizorem przeżyć cały dzień. Oferta medialna jest dopasowana do możliwości człowieka. Jakie mamy rano programy? Kawa czy herbata, prawda? Tak, żeby można było jednocześnie coś robić w domu, można było jednocześnie sprzątać, prawda, gotować i podsłuchiwać i oglądać tego typu rzeczy. Na przykład programy informacyjne, kiedy się pojawiają. Ciekawie to wygląda, słuchajcie, we Włoszech, mianowicie tak. Wiecie, że Włosi są bardzo tradycyjni i oni mają coś takiego jak przerwę południową. Przerwę na kawę albo przerwę na taki krótki obiad, po którym jest siesta. I okazuje się, że wszystkie stacje telewizyjne nadają dzienniki w okolicach godziny 13. Są tak ułożone, że w każdej stacji telewizyjnej zaczyna się 15-20 minut później. Bardzo wiele razy zdarzyło mi się być gdzieś tam u Włochów, którzy w tym czasie siedzą, jedzą obiad i oglądają najpierw jeden dziennik, później drugi dziennik, później trzeci dziennik. Da? W ten sposób się to odbywa. Proszę zobaczyć, o co mi chodzi. Tak jest skonstruowany ten program, by towarzyszył człowiekowi, by wpasować się w to jego zainteresowanie w tym momencie. By złapać jego uwagę. Na przykład prawie wszystkie stacje telewizyjne we Włoszech od godziny 14 do godziny powiedzmy gdzieś 20 prezentują taki program rozrywkowy, w którym się dzieją najrozmaitsze rzeczy. W tle jest zawsze piłka nożna i liga i wydarzenia z tym związane. Ponieważ oczywiście nie wszystkie stacje mogą transmitować, tylko jedna wykupuje, więc inne prowadzą dyskusję na temat tego, co się dzieje. Ktoś opowiada, co widzi. Jakiś reporter siedzi gdzieś tam na trybunach, pokazują go, że on siedzi na trybunach, meczu nie pokazują, on opowiada, co się na meczu dzieje, tak? Co jakiś czas. Są jakieś spotkania, śpiewy wspólne, żeby tak, o, spędzić sobie niedzielę po południu razem z telewizorem. Miło, spokojnie, bezstresowo. Jakieś ciekawostki się pojawią, jakieś żarty, ciekawi ludzie, ploteczki, które ludzie lubią słuchać. O tak po prostu. Żeby skupić uwagę. Żeby był widz. Żeby można się było wykazać oglądalnością. Wtedy reklama kosztuje więcej. Wtedy zarobimy więcej. Jaka treść? Nie ma wielkiego znaczenia. Jaka treść? Nie ma wielkiego znaczenia. Istotne jest to, by nas oglądano. Zżymamy się często, że na przykład telewizja publiczna powinna bardziej ambitne programy pokazywać. Niekoniecznie. Się nie opłaca. Się nie opłaca. Okazuje się, że przyciągają uwagę najbardziej kontrowersyjne programy. Najbardziej kontrowersyjne wiadomości. Stąd też mamy w telewizji to, co mamy. Niestety. Goban Klaas zwraca uwagę przy tym właśnie modelu rozgłosu na cechy komunikacji. Pierwszą taką cechą jest konkurencyjność. Media muszą walczyć o odbiorców. Media muszą walczyć o odbiorców. Dlatego więc co jakiś czas, jeśli się ogląda telewizję publiczną, czy na przykład TVN, czy jakąś inną telewizję komercyjną, Polsat, to co jakiś czas mówią, oglądało nas tyle i tyle osób, ten program oglądało tyle osób, pobiliśmy rekord oglądalności, prawda? Żeby przekonać, że my jesteśmy najlepszą telewizją, najwięcej ludzi nas ogląda. Następna cecha, aktualność i ulotność. Czyli komunikowanie odbywa się tak naprawdę w teraźniejszości. Ludziom trudniej przychodzi cofać się do przeszłości albo zajmować się tym, co będzie. Media muszą trafić w ich teraźniejszość. Dzisiaj, teraz. I następna cecha bardzo ważna i istotna dla nas z perspektywy etyki medialnej też, jeśli mówimy o obiektywności w mediach, to jest ona celem samym w sobie. Więc żeby pozostać przy tym wymogu obiektywności, lansujemy takie tematyki, które są neutralne. Chwilowe. Pozbawione zasadniczo społecznego znaczenia. Forma i technika górują nad przekazem. Forma i technika górują nad przekazem. Jeśli macie w domu gdzieś młodsze rodzeństwo, takie bardzo małe rodzeństwo, albo u swojego rodzeństwa takie małe rodzeństwo, jak się słuchajcie, patrzy, bawią się jakimiś zabaweczkami, takie dziecko dwuletnie siedzi sobie gdzieś przed telewizorem, telewizor go nie interesuje. W momencie, kiedy się pojawia reklama, cyk, główka w telewizor i siedzi i ogląda. Niewiele z tego rozumie, jeśli wcale nie rozumie. Reklama jest tak skonstruowana, że potrafi zwrócić uwagę. Nie ma znaczenia treść. Dziecko się będzie patrzeć. Dlaczego? Ci, którzy ją produkują, wiedzą. Dlaczego? Jeśli działa na dziecko, działa też na mnie. Chociaż ja nie jestem tak prostolinijny i tak główki szybko nie odwracam. Udaję, że nie słyszę, czy czy słucham, nie zwracając uwagi bezpośrednio. Tak się tu odbywa. Zwrócić uwagę, przywiązać. Przechodzimy do następnego wymiaru. A więc do komunikacji jako tworzenie znaczenia. Nie trudno zauważyć, kiedy mówimy o komunikacji, mówimy o znakach. Przekazujemy pewne znaki, pewne pojęcia, pewien sposób rozumienia, pewną interpretację. Zrzymamy się często na to, że tłumacząc komuś musimy powtarzać 30 razy, a on i tak rozumie to inaczej. Ale mnie nie o to chodziło, bo ja myślałem, żeby ci powiedzieć o tym. Mąż chce się pochwalić żonie nowym samochodem, prawda? Bo kupił taki nowoczesny, dobrze wyposażony. A ona mówi, no wiesz, no kolorek ładny, no. Ale w środku trochę schowków za mało. Kiedyś poczułem się bardzo jakoś tak dziwnie, kiedy moi znajomi wsiedli do mojego samochodu i tak siedziała właśnie kobieta, tak patrzy na ten samochód. Ty, ale to taki kobiecy samochód, mówi. Ma taki tutaj szafeczek, półeczek, tyle. Mówi, tak dla kobiety samochód. Okazuje się, że jest problem w przekazywaniu znaczenia. Co się dzieje ze znaczeniem? Co się dzieje ze znakami? Jak one funkcjonują? Naukę o znakach i sposobach ich działania nazywamy semiotyką. W semiotyce możemy wyróżnić takie trzy obszary. A mianowicie, zajmuje się znakiem jako takim. Czyli bada różne odmiany znaków, różne sposoby ich przekazywania, konteksty komunikacyjne, w których tych znakach się pojawiają. Tak? Następnie zajmuje się kodami lub systemami, w jakie są zorganizowane znaki. Na przykład, czego dokonały poszczególne kody, aby sprostać wymogom i potrzebom danej kultury czy społeczeństwa. W jaki sposób dane kody dopasowują się do kanałów informacyjnych, do kontekstów. W jaki sposób odpowiadają rzeczywistości. Kultura, wewnątrz której działają kody i znaki. Okazuje się, że forma kultury i egzystencja jest zależna od sposobu użycia kodów i znaków. Więc jakie są związki? Jak to funkcjonuje? Jak to działa? Tym zajmuje się semiotyka. Tradycja semiotyczna traktuje komunikację przede wszystkim jako tworzenie i wymianę znaczeń. Wiadomości, teksty, znaki wchodzą w interakcję z ludźmi i w ten sposób tworzą znaczenie. wiadomości, teksty, znaki wchodzą w interakcję z ludźmi, wytwarzając znaczenie. Czym więc jest znak? Święty Tomasz z Akwinu uczy, że znak jest to coś, co narzuca się naszym zmysłom i kieruje nasze myśli do czegoś innego, co jest ukryte. Coś, co jest odbierane przez nasze zmysły. Ale jakby odwołuje się do czegoś, czego nasze zmysły nie odbierają. Kieruje nasze myślenie do czegoś innego niż sam znak. Tak? I współczesna definicja. John Fiske pisze: znak jest fizycznie postrzegany przez zmysły. Odnosi się do czegoś innego niż on sam. I zależy od tego, czy jego użytkownicy poznają go jako znak. A więc do tej definicji Tomaszowej dochodzi jeszcze jedna sprawa. Mianowicie znak musi być rozpoznany jako znak. Inaczej staje się tylko znakiem potencjalnym. Charles Peirce mówi, że znak istnieje tylko wtedy, kiedy jest interpretowany. Inaczej jest tylko znakiem potencjalnym. A więc mamy jakiś element, prawda, który jest odbierany przez nasze zmysły. I ten element mówi o innej rzeczywistości, której bezpośrednio nie widzimy, do której nas odnosi. Jeżeli na przykład ja napiszę Państwu, prawda, jakieś słowo, mamy trzy znaczki, które coś mają oznaczać. Dla Państwa te trzy znaczki, albo dla tych, którzy nie znają języka włoskiego, nic nie znaczy. No, nie jesteście w stanie odebrać takiego komunikatu. Dopiero umiejętność odczytania sprawia, że ten znak nabiera dla nas wartości. Sej, sześć, albo jest.
Albo z niemieckim bądź.
Czyli muszę mieć umiejętność zinterpretowania tego znaku. Tak? To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I jedziemy dalej. Jeśli jest znak, pojawia się pytanie o język. Dlatego, gdyż język jest kodem strukturalizowanym w taki sposób, że potrafi opisać rzeczywistość kogoś, kto mówi. Jest to pewnego rodzaju struktura znaków. Pewien kod. który potrafi opisać rzeczywistość. Tylko wtedy będzie on rozumiany, jeżeli w sposób jasny i klarowny określi nam zależność reguł kodu z regułami rzeczywistości, którą opisuje. A więc elementy języka korespondują z elementami czy regułami danej rzeczywistości. Kod świateł drogowych w swojej prostej strukturze jest tak zorganizowany, by odpowiadać konkretnej strukturze wyrażającej zasady zachowania się na skrzyżowaniu. Widzimy kolor czerwony, znaczy nie przechodzi. Kolor zielony, znaczy przechodzić. Tak? Znaki mogą być interpretowane różnie. O Włoszech mówi się w ten sposób, że dzielą się na trzy rejony. Zatrzymamy się na znakach drogowych. Na północy Włoch znaki drogowe mają charakter obligatoryjny. Wszyscy je rozumieją i starają się przestrzegać. W centralnych Włoszech pojawia się inne podejście do znaków drogowych, mają charakter fakultatywny. Jak chcesz, to przestrzegasz. A okazuje się, że na południu Włoch znaki drogowe mają charakter dekoracyjny. A czerwone światło to wyzwanie dla mężczyzny. Struktura języka jest tak skonstruowana, żeby odpowiadała strukturze rzeczywistości, którą opisuje, tak? Pojawia się pewnego rodzaju analogia. Czyli język jest tworem społecznym. Najlepszym wynalazkiem człowieka, największym wynalazkiem człowieka. A więc jeżeli jest wynalazkiem człowieka, jest artefaktem. Czy inaczej? Technologią. Jak na przykład rozpalanie ognia. Znaki dymne. Pewna technologia. Coś wytworzonego przez człowieka, wymyślonego przez człowieka, skonstruowanego przez człowieka. Dlatego też zawsze język ma charakter analogiczny wobec rzeczywistości. Tak? Język nie oddaje rzeczywistości. Nie jest lustrem. Nie odbija. Korzysta z pewnej analogii, która tą rzeczywistość opisuje. Zegar na ścianie. Analogowy czy cyfrowy? Analogowy. Dlaczego analogowy?
Mechaniczny.
Źle.
A, po wskazówki.
No i co z tymi wskazówkami?
Czytają według mechanizmu, analogicznie.
Do czego?
Do siebie.
Przesuwają się wskazówki zegara analogicznie do upływu czasu.
Właśnie.
Tak? Klepsydra. Usypuje się piasek. Ten piasek przesypujący się oddaje pewną analogię do upływającego czasu. Tak jest z każdym językiem. Tak? Każdym językiem, który się posługuje. Jeśli Państwo podejmowali trud tłumaczenia z języka na język, z polskiego na nasz, włoskiego na polski, z angielskiego na polski i tak dalej, wiedzą, że to nie jest taka prosta sprawa. Że każde tłumaczenie jest interpretacją. Tak? Nowy język. Nowy język. To bardzo istotne i bardzo ważne, żeby to zauważyć. O tym jeszcze powiemy sobie więcej, kiedy będziemy mówili o mediach jako o technologii języka. Czyli mamy znak, mamy pewien kod, pewną strukturę znaków, która w sposób analogiczny oddaje rzeczywistość i w ten sposób daje możliwość porozumienia, tak? Po to posługujemy się analogią, żebyśmy się mogli dogadać. Żebyśmy się mogli spotkać. No i jest pytanie, musi być interpretacja. Żeby znak był czytelny, żeby pojawiło się znaczenie, musi pojawić się interpretacja. W pewnym sensie komunikacja jest interpretacją. Posługuje się jakimś językiem, na przykład językiem filmowym, językiem grafiki komputerowej, żeby przedstawić pewną prawdę, pewną rzeczywistość, pewną tezę. Jest to forma interpretacji. W zależności od wrażliwości, zdolności, umiejętności i tak dalej, prawda? Każdy akt komunikacyjny, każdy proces komunikacyjny w pewnym sensie jest interpretacją. Mniej lub bardziej zauważaną. Dotkliwiej lub nie przeżywamy. Taka interpretacja może być zamierzona, planowana, a także spontaniczna. Także spontaniczna. Mówi się o Polakach, że w sposób spontaniczny umieją czytać między wierszami. Pamiętam, jak w seminarium na trzecim roku przygotowaliśmy sztukę przy wycinaniu lasu. Dla całego seminarium. Nie spodziewaliśmy się, jak bardzo szybko odbiorcy tej naszej sztuki zinterpretowali tą rzeczywistość wycinania lasu jako rzeczywistość seminaryjna. Wycinanie lasu, czyli wyrzucanie kleryków. Myśmy na to nie wpadli. Oni to tak sami zinterpretowali. Sami znaleźli analogię. I tą analogię przenieśli później do wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w tym spektaklu, prawda? Do wszystkich bohaterów. Każdemu przypisali inną osobę w seminarium i tak dalej. Bo przerażające, jak oni to fajnie wszystko poukładali. Nie? Takich intencji nie mieliśmy, samo tak wyszło. Tak to zostało zinterpretowane. W każdym przypadku przynajmniej jakaś część pozostaje niekontrolowana przez ludzką świadomość. Jakaś część interpretacyjna. Ja sobie nie zdaję sprawy, że to interpretuję w taki, a nie inny sposób. Ja sobie nie zdaję sprawy, że jego zachowanie mnie drażni. Nie wiem, dlaczego go nie lubię. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego go nie lubię. No nie wiem, po prostu. No, jak na niego patrzę, ziemniaki w piwnicy gniją i koniec. A dlaczego? Nie wiem. Dokonuje się pewne rozumienie, pewna interpretacja, jakieś znaki są odebrane, ja nie wiem dlaczego. Dlaczego ja się w nim zakochałam? Co ja w nim widziałam? Nie mam pojęcia. Gdzie ja miałam oczy, tak? Pewna część interpretacji dokonuje się w sposób nieświadomy. Zawsze tak jest. Jeżeli więc mamy jakiś znak, tekst, wiadomość, mamy osobę, którą ten tekst, wiadomość interpretuje, odbiera, to gdzie jest znaczenie? Gdzie jest prawda? Gdzie jest rozumienie? W tekście? w znaku, w osobie, która znak odbiera, tekst odczytuje, interpretuje. Pomiędzy. Znaczenie, które się pojawia w konkretnym akcie komunikacyjnym, jest produktem interakcji czy negocjacji między osobami. A więc musi nastąpić ta interakcja i wtedy dopiero się pojawia znaczenie. Czy łatwo jest komuś coś wytłumaczyć? Jak zrobić, by rozumienie moje słowa miłość przenieść do głowy tego, który mnie słucha? Czy mam takie narzędzia, by wytłumaczyć komuś, co ja rozumiem przez na przykład miłość?
Próbowałeś nadawać się tych samych fal?
Coś takiego. Pojawia nam się pojęcie nowe. Mówiąc o komunikacji jako o tworzeniu, przekazywaniu znaczeń, zwracamy uwagę na coś takiego jak inferencja. Z czym to się je? Co to takiego jest ta inferencja? Znają Państwo zabawę w kalambury? Na czym ona polega? Na podpowiadaniu pewnych treści, za pomocą których to treści osoba, z którą się bawimy, ma dojść do konkretnego znaczenia. Tak dokładnie następuje proces komunikacyjny. Dostarczamy drugiemu tylko wskazówek, na bazie których on wytwarza w sobie sam swoje znaczenie. Ja nie jestem w stanie, nie mam narzędzia do tego, żeby przekazać komuś moje znaczenie, moje rozumienie. Wychodząc od bodźców, które odbiorca otrzymuje, on tworzy w sobie pewne znaczenie, sposób spojrzenia na problem, temat, który jest przedstawiany. Słowa i inne znaki mają znaczenie komunikacyjne nie tyle ze względu na swe literalne znaczenie, ale raczej ze względu na to, co pozwalają zrozumieć, wywnioskować w danej sytuacji, danej osobie. Jeżeli przełożymy to na świat mediów, możemy powiedzieć, że niezależnie od wszystkich zabiegów ze strony mediów, to znaczy ze strony nadawców, zmierzających do nadania przekazowi konkretnego znaczenia, czy też do wywołania konkretnego efektu w odbiorcach, ostatecznie ci ostatni, mniej lub bardziej świadomie, nadają znaczenie temu, co do nich dociera. Prowadzi się takie badania, w tej chwili już może mniej, różne grupy ludzi, na przykład o różnym wykształceniu, z różnych środowisk, wsadza się przed takim samym programem telewizyjnym, prawda? I okazuje się, że sposób odbioru jest zupełnie inny. Każdy z nich inaczej rozumie to, co do niego mówiono. I to na różnych płaszczyznach. Niektórzy odczytują więcej, mają większą wiedzę, inni upraszczają komunikaty, które otrzymują. Prawda? Okazuje się, zawsze dokonuje się. W praktyce wygląda to w sposób następujący. Mamy czas do 15, tak? To przeskoczymy. Pojawia się model recepcji. Tak mu się nazywa. Który mówi nam o tym, że media przekazują treść, podają także jej preferowaną interpretację, która ma jakiś silny ładunek ideologiczny, narzucający i utrwalający pewien sposób widzenia rzeczywistości. Prawda? Posługują się różnymi formami, a odbiorca i tak odbierze po swojemu. Pewne elementy zostaną, pewne podobieństwo się pojawi. Ten model obrazuje też i problem wykładowcy, który musi z polskiego na nasze pewne rzeczy przekazać. Jak je mówić, w jaki sposób, żeby słuchacze zrozumieli rzeczywiście to, co chcę powiedzieć. Prawda? Ale to dotyczy każdego aktu komunikacyjnego. Żeby mieć świadomość. Zawsze się pojawiają znaczenia, zawsze się pojawia interpretacja. Nie dziwię się, że się nie możemy dogadać. Potrzebujemy czasu. Potrzebujemy klocki poprzestawiać, tak? Zmienić ich kształt, żebyśmy w końcu doszli do podobnego znaczenia. Czasami różnice są większe i mniejsze i w tym mówimy, wtedy nadajemy na podobnych falach, tak? Rozumiemy się bez słów. Pojawia się coś, co sprawia, iż to zrozumienie jest łatwiejsze. I ostatni wymiar, czwarty. Komunikacja, rzeczywistość. Co ma komunikacja do rzeczywistości? Na pewno za pomocą komunikacji informujemy o rzeczywistości, próbujemy ją opisać i tak dalej, ale okazuje się, że nie tylko. Okazuje się, że dokonuje się zmiana rzeczywistości. Po każdym akcie komunikacyjnym świat już nie będzie taki sam. I życie uczestników procesu komunikacyjnego już nie jest takie samo. Zmienia się rzeczywistość. Komunikacja nie jest zjawiskiem neutralnym do rzeczywistości. Jest ona tak głęboko, intymnie związana ze strukturą naszego świata, że każdy akt komunikacji coś w nim przekształca. A każda istotna zmiana w sposobie komunikowania to istotne trzęsienie ziemi. Pojawiło się trzęsienie ziemi, kiedy w świecie pojawił się alfabet fonetyczny. Pojawiło się trzęsienie ziemi, kiedy wynaleziono druk. Pojawiło się trzęsienie ziemi, kiedy wynaleziono elektryczność albo nauczono się nim posługiwać lepiej. Tak? Pojawia się trzęsienie ziemi, kiedy się pojawia świat cyfrowy, internetowy. Kiedy patrzycie na waszych dziadków, to oni dostają zawrotu głowy, tak? Kiedy słyszą i widzą to, czym wy się posługujecie i w taki sposób żyjecie. Jakby nie z tego świata są. Właśnie, nie trzeba być dziadkiem, żeby nie być z tego świata, to prawda. Stąd też bardzo ważne jest, by pamiętać, iż komunikacja nie odzwierciedla rzeczywistości, ale ją tworzy. Tak jak to się dokonuje na zasadzie języka. trzeba stworzyć pewną strukturę kodów, by oddać rzeczywistość. Ale to, co stworzę, będzie sztuczne. Czyli, proszę Państwa, media nie oddają rzeczywistości, ale ją sztucznie tworzą. Kto z Państwa widział na oczy morderstwo? Proszę ręka do góry. A kto z Państwa widział w telewizji morderstwo? Proszę mi powiedzieć, co jest rzeczywistością. Tak? Tworzy rzeczywistość. Nie oddaje rzeczywistości. W mediach rzeczywistość jest sztucznie spreparowana. Przerażające, co? Ale taka jest prawda. Ale taka jest prawda. Wpływ komunikacji na rzeczywistość, w której żyjemy, jest niestety najrzadziej zauważanym i najmniej rozumianym jej wymiarem. Czy miał ktoś z Państwa do czynienia z psychoterapią? Na czym polega psychoterapia? Polega na zmianie świata w głowie pacjenta za pomocą komunikacji. Bo świat, który on odbiera, jest nieprawdziwy. Za pomocą komunikacji, rozmów, pracy ma się jego spojrzenie i zauważenie świata zmienić. On ma fobie lękowe. On się boi stanąć na przystanku, bo myśli, że wszyscy na niego patrzą, a nikt na niego nie patrzy. Trzeba za pomocą komunikacji dokonać zmiany świata, w którym żyje, żeby zobaczył, że tak naprawdę nikt na niego nie patrzy. I komunikacja to potrafi. Komunikacja to potrafi. Mało tego, potrafi zmienić rzeczywistość, potrafi zmienić człowieka. Czy Państwo wiedzą, w jaki sposób dokonuje się sprawdzanie nowych leków? Jeśli na przykład mamy jakiś lek i chcemy sprawdzić jego działanie, to potrzebujemy 50 ludzi, którym dawkuje się dany lek, i następnych 50 ludzi chorujących na całą chorobę, którym się dawkuje witaminy albo wodę. Proszę zobaczyć, okazuje się, że ci, którzy przyjmują witaminy albo wodę, są bardziej zdrowi niż ci, którzy lek przyjmowali. Komunikacja zmienia człowieka. Jeszcze do niedawno w medycynie mówiono o tym, że ważniejsze jest to, co mówi lekarz do pacjenta, niż to, jaki lek mu przepisze. Komunikacja zmienia świat. Każdy akt komunikacyjny zmienia rzeczywistość. Tak? Każdy akt komunikacyjny zmienia rzeczywistość. I szybciutko jeszcze na zakończenie. Jak staraliśmy się wykazać, komunikacja tworzy i zmienia relacje między osobami, między grupami osób, między instytucjami, utrzymuje i zmienia porządek społeczny. Każdy pojedynczy akt komunikacji jest przyczyną jakiejś małej zmiany we wszystkich podmiotach z nim powiązanych. Badacze komunikacji są coraz bardziej świadomi złożoności fenomenu, który studiują. Jeżeli społeczeństwo czy kultura są traktowane jako systemy nieskończenie złożone, gdzie wszystko na wszystko ma wpływ, to komunikacja jest jednym z podstawowych faktorów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Właśnie komunikacja nie tylko opisuje złożoność świata, ale też na niego wpływa. Czyli trzeba komunikację studiować. Dziękuję bardzo.